Rozpoczynamy skrót ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata. Kopalnia Kazimierz Juliusz, która miała zakończyć wydobycie z końcem września, będzie fedrowała dalej, aż do wyczerpania złóż. Zakład zostanie przejęty przez spółkę restrukturyzacji kopalń, co jednak będzie wymagało zmian w prawie, zakłada projekt porozumienia w sprawie kopalni. Projekt to efekt trwających od sobotniego popołudnia negocjacji toczących się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach z udziałem związkowców oraz przedstawicieli resortu gospodarki, kancelarii premiera i katowickiego holdingu węglowego. Strony wciąż nie podpisały porozumienia, dopracowując szczegóły. Jak wskazywali uczestnicy negocjacji, przejęcie kopalni przez spółkę restrukturyzacji kopalń musi być poprzedzone nowelizacją ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Projekt nowelizacji ma trafić do Sejmu w najbliższy wtorek i w trybie pilnym miałby być przyjęty przez parlament. Górnicy z sosnowieckiej kopalni Kazimierz Juliusz już od środy prowadzili podziemny protest. W sobotę wyjechali na powierzchnię. Kopalnia Bogdanka odwołała się od decyzji ministra środowiska, który odmówił jej wydania koncesji na wydobycie węgla z pokładów w rejonie Chełma, szacowanych na 1 600 000 000 ton, informuje nasz dziennik. Lubelski Węgiel Bogdanka uważa, że minister źle interpretuje przepisy prawa, a ponadto swoimi decyzjami opóźnia wydobycie węgla, co jest działaniem wbrew ekonomicznym interesom Skarbu Państwa. Dziś przypada 75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W wielu ośrodkach w kraju można było zobaczyć przygotowaną przez IPN wystawę planszową Polska Walcząca, poświęconą Polskiemu Państwu Podziemnemu. W ramach obchodów mieszkańcy Torunia biorą udział w wilczym rajdzie Tropem Wyklętych. Inicjatywa ma charakter gry patrolowej, gdzie uczestnicy przemierzają wyznaczoną trasę, wcielając się w jeden z oddziałów podziemia niepodległościowego. Rajd potrwa do jutra. Polskie Państwo Podziemne, działające w latach 1939-1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w czasie II wojny światowej. Wypełniało wszystkie funkcje państwa. Kierowane było z wolnych krajów sojuszniczych przez w pełni legalne władze. W Nowym Sączu odbyła się demonstracja organizacji kombatanckich, patriotycznych i niepodległościowych. Zgromadzeni domagali się natychmiastowej rozbiórki pomnika Armii Czerwonej. Wstępnie rozbiórkę pomnika i przeniesienie szczątków żołnierzy radzieckich na cmentarz komunalny ustalono na wiosnę przyszłego roku. Termin jest jednak niepewny, bo mimo wielu ponagleń strona rosyjska do tej pory nie dała odpowiedzi na oficjalne pisma. PO i PSL chcą zrezygnować z ulgi w podatku leśnym. Lasy Państwowe zapłacą za to 50 milionów złotych, informuje nasz dziennik. To już kolejny pomysł na to, jak sięgnąć do pieniędzy lasów. Do tej pory zmieniono ustawę o lasach, która nałożyła na nie obowiązek wpłacania do państwowej kasy po 800 milionów złotych w tym i przyszłym roku oraz wprowadziła 2% podatek od sprzedaży drewna. Konwencja Rady Europy nie wprowadza dodatkowych, lepszych instrumentów chroniących ofiarę przemocy, tylko wprowadza elementy ideologiczne, przekonuje poseł Beata Kempa w imieniu Klubu Sprawiedliwej Polski. W liście skierowanym do profesor Małgorzaty Fuszary, pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, poseł Kempa napisała o powodach, dla których konwencja nie powinna być ratyfikowana. Kiedyś mieliśmy do czynienia z walką klas, a teraz będziemy mieli do czynienia z walką płci, stwierdza w liście. Na Jasną Górę przybyła dziś 30. ogólnopolska pielgrzymka małżeństw i rodzin. W tym roku hasłem są słowa Jana Pawła II z listu do rodzin. Rodzina pierwszą i najważniejszą drogą Kościoła. Jutro o godzinie 11 mszy świętej przewodniczył będzie ksiądz biskup Andrzej Jesz, biskup tarnowski. Podczas Eucharystii małżeństwa będą mogły odnowić swoje śluby. Prałat Opus Dei, ksiądz biskup Alvaro del Portillo, został w Madrycie ogłoszony błogosławionym. Ceremonii przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, ksiądz kardynał Angelo Amato. Hiszpański biskup wyniesiony do chwały ołtarzy był bliskim współpracownikiem założyciela Opus Dei, świętego José Marii Escrivi. Po jego śmierci kierował tym dziełem. Przedstawiciele Rosji i Ukrainy wynegocjowali w Berlinie przy współudziale Komisji Europejskiej pakiet zimowy. Projekt porozumienia mający zapewnić bezproblemowe dostawy gazu na Ukrainę w okresie zimy. Komisarz Unii Europejskiej do spraw energii Günther Oettinger zastrzegł, że porozumienie muszą zaakceptować rządy obu krajów. W przypadku ich zgody pod koniec przyszłego tygodnia w Berlinie zostanie podpisany wiążący protokół. Prezydent Czech wezwał do zniesienia sankcji gospodarczych nałożonych przez Zachód na Rosję za jej rolę w kryzysie ukraińskim, podały czeskie media. Sytuację na Ukrainie określił jako coś jak grypa. Na jednym z rzymskich placy rozdawano polskie jabłka. To inicjatywa polskiej ambasady we Włoszech, która przyłączyła się do promocji polskich owoców i wsparcia dla producentów ponoszących straty w wyniku rosyjskiego embarga. Rząd Hiszpanii mówi kategoryczne nie na przeprowadzenie w Katalonii konsultacji na temat tego, czy Katalończycy chcą niepodległości. Dekret w sprawie zorganizowania takiego plebiscytu 9 listopada podpisał wcześniej szef autonomicznych władz katalońskich. To referendum nie odbędzie się, ponieważ jest antykonstytucyjne, oznajmiła wicepremier rządu. Poinformowała, że zgodnie z zapowiedzią rząd natychmiast rozpoczął procedurę odwołania się do Trybunału Konstytucyjnego. Belgijski parlament zatwierdził decyzję o wysłaniu 6 myśliwców do Iraku. W ten sposób Belgia przyłącza się do koalicji pod wodzą Stanów Zjednoczonych, która walczy w Iraku z bojownikami Państwa Islamskiego. Natomiast zdecydowaną większością głosów brytyjski parlament uchwalił zgodę na ataki lotnicze przeciwko bojownikom Państwa Islamskiego. Iran z kolei zaatakuje dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie w Iraku, jeśli zbliżą się do granic z Iranem, poinformowała irańska agencja IRNA, powołując się na wysokiego rangą wojskowego. Ultraradykalne ugrupowanie Państwo Islamskie kontroluje znaczne części 5 irackich prowincji, w tym Diyali na wschodzie przy granicy z Iranem. Egipski sąd przełożył na 29 listopada ogłoszenie wyroku w sprawie byłego prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka. Jest on sądzony za współudział w zabiciu kilkuset uczestników ulicznych protestów, które w 2011 roku doprowadziły do jego obalenia po 30 latach rządów. Przywódcy Unii Europejskiej poinformowali o osiągnięciu porozumienia z Kanadą w sprawie wolnego handlu, popartego przez wszystkie 28 państw unijnych, w tym Niemcy, które krótko przedtem zagroziły, że go nie zaakceptują. CETA, bo tak nazywane jest to porozumienie, uważane jest za pierwowzór dla znacznie większej negocjowanej obecnie umowy Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi. W negocjacjach między strajkującymi od 13 dni pilotami linii lotniczych Air France a kierownictwem firmy w sobotę zapanował impas. Związek pilotów domagał się mediatora, co zostało odrzucone przez firmę i rząd Francji, który ma w niej 16% udziału. Koszty strajku to blisko 20 milionów euro dziennie. Co najmniej jedna osoba zginęła w wyniku erupcji wulkanu Ontake w prefekturze Nagano, w centralnej części japońskiej wyspy Honsiu. Rannych jest co najmniej 40 osób, a 7 uważa się za zaginione. Erupcji przypisano stopień trzeci w 5-stopniowej skali. I na koniec jeszcze informacja dla tych, którzy oczekują na list, a ten nie przychodzi. Przykład z Włoch pokazuje, że warto czekać. 9 lat, 2 miesiące i 17 dni szedł list z Sycylii na Sardynię. We Włoszech uznano to zdarzenie za rekord, ponieważ przesyłka była priorytetowa. I tą informacją kończymy skrót ważniejszych wiadomości z kraju i ze świata.